Bogdan Sadowski, dzień dobry. Pierwszy dzisiaj poranny goście w Radiu Zachód. Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego w starej kadencji oraz radny Sejmiku już w nowej kadencji samorządu. Klub Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry. Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Kto wygrał wybory samorządowe w Polsce? Pytam, bo no im więcej słyszy się komentarzy, to można mieć wątpliwości.
Wydaje mi się, że chyba to nie powinno być żadnych wątpliwości, bo im dalej jesteśmy od wyborów i oglądamy różne szczegółowe bardziej wyniki, to przekonanie tych wygranych pierwszych z wieczora wyborczego, czy wieczoru wyborczego, zanika. No, nie ma wątpliwości, że wszelkie przeliczenia pokazują absolutnie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i jeśli się popatrzy na zdobycz w zaufaniu obywateli w naszym kraju, to nie można nazywać klęską czegoś, jak jeżeli się miało raz jedno województwo, a w tej chwili jest 6 i z szansami na kolejne 3 albo 4.
To dlaczego głosy w Polsce ze strony najczęstszych dotychczasowych koalicjantów sejmikowych są inne?
Najprawdopodobniej ze względów psychologicznych. Usiłują przekonać głównie samych siebie, że mają zdolność do pokonania Prawa i Sprawiedliwości, że coś się zmieniło, że jest jakaś nowa tendencja. To jest oczywiście nieprawda i jestem przekonany, że oni to wiedzą, tylko cynicznie grają tym na uczuciach i emocjach obywateli.
Stan posiadania mandatów jest jakby oczywisty. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, ale to nie oznacza jeszcze rządzenia, jeśli się nie ma większości. Pan o tym wie.
Zgoda. Tylko też trzeba patrzeć na to zupełnie trzeźwo i jeśli zobaczymy różne województwa, których nie mamy większości, ale uzyskaliśmy, tak jak w województwie lubuskim, bez mała 100% powiększenie stanu posiadania w mandatach, to absolutnie i po wejściu klubu radnych niezależnych samorządowców, bezpartyjnych samorządowców do sejmiku silną reprezentacją 4 mandatów, no sytuacja się nieco zmieniła i w tej chwili dominacja polityczna Platformy Obywatelskiej i jej sojuszników już jest dużo niższa.
To jaki jest ostateczny bilans według pana zysków i strat głównych ugrupowań?
Zdecydowanie PiS jest, czyli Prawo i Sprawiedliwość jest zwycięzcą w tych wyborach. Na drugiej pozycji jest nasz już odwieczny konkurent i rywal Platforma Obywatelska, bo Nowoczesnej nawet nie wskazuje, bo śladowo gdzieś tam się odnotowała w ogóle w Polsce. No i w związku z tym to jest podium. Jeszcze jest Polskie Stronnictwo Ludowe.
I
oczywiście.
Właśnie przy niej bym się chciał zatrzymać, bo czasami nie jest tak, że pomimo iż no, najwięcej właśnie straciło Polskie Stronnictwo Ludowe, to dalej w wielu sejmikach będzie języczkiem uwagi.
To będzie języczkiem uwagi, dlatego że zdobycz Polskiego Stronnictwa Ludowego jest ważąca. A jak będziemy ewentualnie rozmawiać już tak bliżej inauguracji nowej kadencji sejmików, to z pewnością będą się konkretyzować warunki ewentualnej koalicji. Ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie zaproponować Polskiemu Stronnictwu Ludowemu partnerstwo, a nie zagładę. I wtedy, jeżeli przystąpi do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, to przystąpi też do optymizmu, nadziei na dokonanie rzeczywistych zmian też w naszym województwie po bez mała 12 latach samodzielnych rządów Platformy Obywatelskiej. Powtarzam to zawsze, higiena w demokracji wymaga też co jakiś czas zmiany tych, którzy kierują politycznie administracjami w województwie.
Czyli, jak to ktoś powiedział, przegrana Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o ilość mandatów z koalicją, może być jeszcze przekuta w zwycięstwo.
Może być przekuta w zwycięstwo i to w wielu miejscach w Polsce. Trzeźwo patrzący na świat, na otoczenie, na możliwości polityk, niezależnie od opcji, wie doskonale, że pozostawanie władzy lokalnej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym czy gminnym nawet w dobrych relacjach z przedstawicielami administracji rządowej czy władzą państwową prognozuje bardzo dobrze i otwiera dużo więcej możliwości niż pozostawanie w układach opozycyjnych wobec absolutnie w tej chwili większościowej władzy politycznej w Polsce.
Pytanie, na które jeszcze nikt teraz chyba nie zna odpowiedzi w Lubuskiem. Prawo i Sprawiedliwość ma zdolności koalicyjne, tylko praktyczne czy teoretyczne?
Moim zdaniem ma bardzo praktyczne i coraz częściej zdają sobie z tego sprawę też politycy Platformy Obywatelskiej, stąd takie pochukiwanie tu i ówdzie. Uważam, że jest czas jeszcze na to, żeby spokojnie przystąpić do rozmów i zważyć możliwości. I wtedy okaże się, że na pierwszej inauguracyjnej sesji, która się odbędzie jeszcze w listopadzie, dowiemy się wstępnie już, bo będzie musiał nastąpić wybór przewodniczącego sejmiku. Być może w tym czasie już dokona się wybór też zarządu. Zobaczymy.
No po tym, co pan mówi, odnoszę wrażenie, że Koalicja Obywatelska nie powinna jeszcze ogłaszać sukcesu.
Moim zdaniem tak. Absolutnie to jest przedwczesne. Jeżeli ogłasza taki sukces, to próbuje zdobyć jakąś przewagę negocjacyjną, ale to jest postępowanie taktyczne, a nie strategiczne.
Zakładamy, że koalicja z poprzedniej kadencji pozostanie. Co wtedy? Jaki będzie samorząd województwa?
No to będzie samorząd kontynuacji różnych złych praktyk z przeszłości, egoizmów różnych osobistych, wąskopartyjnych. Prawo i Sprawiedliwość pokazało w rządzie, że potrafi solidarnie dzielić się tym wszystkim, czym państwo dysponuje, a my tylko zarządzamy z woli wyborców. I chcielibyśmy też tę praktykę przekuć na rzeczywistość w naszym województwie. I tak jak mamy sygnały od bezpartyjnych samorządowców, że jest to bardzo bliskie i bardzo możliwe, to w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego takiego sygnału jeszcze nie otrzymaliśmy, ale też jednocześnie nie ma sygnałów jednoznacznych na kontynuację układu władzy obecnego. Także wszystko jest możliwe jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie.
To jak powinna wyglądać polityka zarządu województwa przez kolejne 5 lat? Na co postawić, na co położyć nacisk?
Po pierwsze, bardzo szybko
trzeba
przekonać...
Nawet gdyby koalicja przetrwała.
Po pierwsze, trzeba bardzo szybko przekonywać obywateli w naszym województwie, nie tylko propagandowo, PR-owo, ale materialnie, że gminy najdalej odsunięte czy będące od Zielonej Góry, od centrum życia samorządowego wojewódzkiego, są tak samo ważne i ich zadania, i ich role dla całej wspólnoty samorządowej województwa lubuskiego. Są tak samo ważne miasta, mniejsze i większe, i samorządy, bez względu na to, kto w nich sprawuje na bieżąco w tej chwili władzę. No i zaprzestanie tej moim zdaniem poniżającej czy karygodnej praktyki kwalifikowania władzy samorządowej w zależności od pochodzenia. Jeżeli nie jest przedstawicielem koalicyjnym, to musi pod progiem leżeć bardzo często i czołgać się pod dywanem, żeby jaśnie państwo władza pozwoliła sięgnąć do jakiegoś tam budżetu.
Na co pan będzie stawiał w tej kadencji jako radny z północnej części regionu?
Zdecydowanie na widoczne znaki jednakowego traktowania wszystkich segmentów samorządowych. Gorzów nie może być dyskryminowany pod żadnym względem. Nie może być tak, że Uniwersytet Zielonogórski na przykład ma zdolność absorpcji kilkunastu milionów złotych z pieniędzy samorządowych, a marszałek oświadcza, że Gorzowowi może co najwyżej Akademii Gorzowskiej dać 500 000 złotych i to jeszcze co najmniej wątpliwe i to jest uznawane za jakiś ogromny wysiłek. No tak być nie powinno. Jeżeli byśmy podejmowali decyzje pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, to z pewnością tak drastycznych różnic w traktowaniu poszczególnych samorządów by nie było, tylko z tego powodu, że ktoś sobie wymyślił jakąś ideę fix, na przykład stołeczności Zielonej Góry i dominacji Zielonej Góry nad Gorzowem.
A czy w pana ocenie wyniki wyborów samorządowych mogą mieć po części chociaż przełożenie na przyszłoroczne wybory parlamentarne? Są jakimś miernikiem nastrojów społecznych?
Są miernikiem. To poparcie, jak się spojrzy na mapę, ten błękit dominacji Prawa i Sprawiedliwości w powiatach, bo to widać już w tej chwili gołym okiem w całej Polsce, pokazuje, że Polska może być rządzona na podstawie czy z mandatu woli niekoniecznie mieszkańców wielkich miast. Więc to, do czego dążyła Platforma Obywatelska przez wiele lat, czyli takiego radykalnego podziału na tych uprzywilejowanych w wielkich miastach i tam szły największe pieniądze, tam szły inwestycje, tam lokowany był kapitał zagraniczny z inwestycjami, to my pokazujemy w tej chwili, że traktując Polskę peryferyjną, tą daleką od Warszawy, w udrożnieniu komunikacji, w budowie komunikacji kolejowej, w lokowaniu tam przemysłu, ożywieniu w ogóle gospodarczym i społecznym, pokazujemy, że jesteśmy w stanie zupełnie inaczej Polską rządzić i w naszym województwie, tu położonym na pograniczu bardzo istotnym, bo polsko-niemieckim, też jesteśmy w stanie to pokazać.
Ale jak się na tę mapkę patrzy, to na pewno widać linię podziału sympatii politycznych. Dalej jest i dzieli Polskę. Zmieniamy temat. Póki co wielkimi krokami zbliżają się obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. To będzie święto jednoczące czy dzielące Polaków?
Dla nas, dla gorzowian jest szczególnym będzie dniem, dlatego że 11 listopada o 20:30 będziemy gościć prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudę, w Gorzowie, w Parku Słowiańskim. Dawni gorzowianie wiedzą, że to jest Biały Domek. I na tym placu właśnie jestem przekonany, że zgromadzi się w tym miejscu kilka, może kilkanaście tysięcy gorzowian, chcących wspólnie z prezydentem czcić właśnie 11 listopada święto, setną rocznicę niepodległości Polski.
A 12 listopada dniem wolnym od pracy, czy nie?
Jest, ma być. Jeszcze proces legislacyjny się nie skończył, ale z tego co wiem, to prezydent już zadeklarował podpisanie tej ustawy, więc jestem przekonany, że 12 listopada po tym naszym wieczorze, nawet gorzowskim, będziemy mogli dobrze odpocząć.
No, mam nadzieję, że wielu Lubuszan także do nas przyjedzie. Pięknie dziękuję. Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego w starej kadencji oraz radny Sejmiku już nowej kadencji samorządu Klub Prawo i Sprawiedliwość.
Uprzejmie dziękuję i pozdrawiam Państwa.